Naszym gościem jest pan mecenas Marcin Chodkowski, pełnomocnik Fundacji Lux Veritatis. Szczęść Boże, witam panie mecenasie.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Przed Sądem Rejonowym w Warszawie w Woli odbyła się dziś kolejna rozprawa w sprawie wytyczonej przez sieć obywatelską Watchdog przeciwko zarządowi Fundacji Lux Veritatis. Ostatnia miała miejsce 12 sierpnia. Panie mecenasie, jaki przebieg miała ta dzisiejsza rozprawa?
Dzisiejszy sąd kontynuował postępowanie dowodowe. Zostali przesłuchani dwaj świadkowie, jacy zostali do przesłuchania, którzy właśnie odpowiadali sądowi, zadania pytania sądu w zakresie okoliczności związanych z przedmiotem tego postępowania. I potem na tych przesłuchaniach świadków jakby wszyscy świadkowie, którzy byli zaplanowani przez sąd, czy zawnioskowani przez strony, zostali już przesłuchani, co sprawia, że postępowanie wkracza powoli w tą końcową fazę przed sądem pierwszej instancji i została wyznaczona kolejna rozprawa na dzień 9 grudnia 2021 roku, na którym sąd zamierza dokończyć wszystkie elementy formalne, które pozostały i są przewidziane mowy końcowe.
Proces karny, jaki Watchdog wytoczył nadawcy telewizji Trwam, dotyczy rzekomego nieudostępniania informacji o wydatkowaniu środków publicznych. Sąd uprzedził dziś, że o pewnego rodzaju możliwości zmiany kwalifikacji prawnej. Co to oznacza, panie mecenasie?
Tak, proszę ojca, sąd dzisiaj dokonał takiej formalnej czynności, której był zobowiązany dokonać w myśl przepisów kodeksu postępowania karnego. Czyli właśnie uprzedził o możliwości, potencjalnej możliwości zmiany kwalifikacji prawnej tego czynu, to oznacza, że kwalifikacja prawna, która została wskazana przez oskarżyciela subsydiarnego w tym subsydiarnym akcie oskarżenia, zdaniem sądu może ulec zmianie. Czyli sąd dostrzega jakąś, powiedzmy, niedoskonałość tej, mówiąc delikatnie, tej argumentacji czy tej kwalifikacji prawnej i zastrzegł, że może taką kwalifikacje zmienić. Gdyby tego jakby nie uczynił, to takiej zmiany by nie mógł dokonać albo musiałby znowu uprzedzić i ponownie odroczyć rozprawę na kolejny termin. Ta instytucja procesowa służy temu, aby strony, czyli w tym wypadku zarówno oskarżyciel subsydiarny, jak i obrońcy, no mogli przygotować się ze swoją argumentacją, tak, na potencjalne kierunki zmian. Przy czym, co istotne, to sąd, uprzedzając o zmianie, no de facto podał możliwość wszelkich zmian, zarówno w zakresie bardziej korzystnym dla członków zarządu fundacji, jak i mniej korzystnym. Więc jakby z tego nie możemy jeszcze wnioskować, w jakim kierunku tutaj sąd chce tej zmiany dokonać. Natomiast to chodziło o to, aby dokonać pewnego takiego formalnej czynności procesowej, która umożliwia sądowi w przyszłości zmodyfikowanie treści i podstawy prawnej stawianych zarzutów. Z całą pewnością to oznacza, że sąd ma wątpliwości co do prawidłowości tego zarzutu. Ale w jakim kierunku i w jakim zakresie to się dopiero okaże na kolejnym terminie rozprawy.
Wspominając o tej motywacji wytoczenia tego właśnie tego oskarżenia dotyczącego rzekomego nieudostępnienia informacji, tutaj pewnego rodzaju też zachodzi znak zapytania, ponieważ na stronach Watchdoga widzimy, że sama ta instytucja no jakby mówi o tym, że taka informacja została jej udzielona, a z drugiej strony właśnie jakby oskarżała, że nie została udzielona i tak się też no, pewnego rodzaju taka wątpliwość powstaje. To jak, została udzielona, czy nie została? Z jednej strony mówią, że została, z drugiej strony skarżą o to, że nie została.
To jest dobre bardzo pytanie i bardzo ważne, żeby za każdym razem do tego wracać i to porządkować, bo jest dużo zamieszania medialnego i nie do końca te informacje są precyzyjne. Podsumowując i jeszcze raz porządkując. Wniosek Watchdoga zawierał jakby dwa punkty, czyli w dwóch punktach były różne zakresy informacji. Między stronami nie ma w ogóle sporu tak naprawdę, bo to przyznają wszyscy zgodnie, łącznie z oskarżycielem subsydiarnym, że w zakresie punktu pierwszego tego wniosku ta informacja długo przed skierowaniem subsydiarnego aktu oskarżenia, długo przed nawet skierowaniem zawiadomienia do prokuratury, które było dużo wcześniejsze, została udzielona. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nikt w tym zakresie nie dyskutuje, czy ona została udzielona. Dyskusja i pewna ocena dotyczy drugiej części, czyli tego punktu drugiego. I w tym zakresie na dzisiaj, też przed datą skierowania przez UOŚ do subsydiarnego aktu oskarżenia, naszym zdaniem sytuacja była jasna, albowiem Fundacja Lux Veritatis wydała decyzję administracyjną, w którym odmówiła udzielenia informacji z uwagi na przesłanki wynikające z przepisów prawa. Ta decyzja przez Watchdog nie została zaskarżona w trybie administracyjnym, pomimo tego, że podmiot ten miał takie uprawnienie, więc w konsekwencji czego stała się prawomocna i ostateczna. Czyli na dzień dzisiejszy, a także na stan przed skierowaniem subsydiarnego aktu oskarżenia, mieliśmy taką sytuację, że w zakresie tego punktu spornego, nazwijmy to, była wydana decyzja administracyjna. I jaki jest skutek wydania decyzji administracyjnej? Skutek jest tego taki, że nie da się popełnić przestępstwa nie udzielenia informacji. Dlaczego? Dlatego, że artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi, że kto mając obowiązek nie udziela informacji. Decyzja spowodowała, czy rozstrzygnęła kwestię, czy jest obowiązek, czy nie. Czyli zgodnie z tą decyzją takiego obowiązku w tym konkretnym zakresie nie było. A skoro nie było obowiązku, to też nie może być przestępstwa, nie można popełnić przestępstwa nieudzielenia, skoro takiego obowiązku nie ma, tak? Więc mało tego jeszcze, to ważne, Watchdog pomimo tego, że tej decyzji nie zaskarżył, to potem skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość organu, tak? Na bezczynność organu, przepraszam, skargę na bezczynność organu. Twierdząc, że wniosek nie został rozpoznany i twierdząc, że w tym zakresie Watchdog odpowiedzi nie dostał. I Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że żadnej przewlekłości nie było, albowiem decyzja została wydana i potwierdził jednoznacznie kategorycznie, że wszelkie terminy w tym zakresie zostały zachowane. Co prawda z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się Watchdog i skierował skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a Sąd Naczelny Administracyjny się na ten moment jeszcze nie wypowiedział. Niemniej po pierwsze mamy prawomocną i ostateczną decyzję administracyjną, a po drugie nawet w takim trochę z boku niejako postępowaniu też już mamy wyrok Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to potwierdził, że tutaj również Fundacja Lux Veritatis ma rację.
Spoglądając na ten wywód, który pan recenzent przedstawił, na tę argumentację, rodzi się pytanie następującej treści. Na ile sieci Watchdog chodzi o informację publiczną, o przejrzystość, a na ile chodzi o przeciąganie sprawy, o budowanie na tym pewnego rodzaju kapitału społecznego, kapitału finansowego i przede wszystkim, być może, czy nie jest to po prostu narzędzie w tym, aby uciszyć Radio Maria, Telewizję Trwam, aby doprowadzić do zamknięcia tych środków, które może przeszkadzają, na pewno przeszkadzają wielu środowiskom w realizacji konkretnych swoich planów.
Ja oczywiście nie do końca czuję się uprawniony do tej motywacji drugiej strony, natomiast też w moim, tak już mówiąc prywatnie, osobiście, moim zdaniem rodzi się szereg wątpliwości co do motywów i czy na pewno chodzi tutaj o jawność życia publicznego i informację publiczną. Te wątpliwości wynikają z szeregu aktywności Watchdoga. Po pierwsze, wystarczy wskazać, że Watchdog także później składał kolejne wnioski o dostęp do informacji publicznej. Te informacje dostawał, dlatego że te wnioski były już prawidłowo sformułowane i w ogóle o tym milczał. Na swoich stronach nie informował ani o fakcie złożenia wniosku, ani o treści odpowiedzi. Co też jest zastanawiające, skoro chodziło o informację publiczną, to dlaczego? Być może gdyby fundacja jakiś błąd popełniła albo nie odpowiedziała, to wtedy by ta informacja była. Więc pytanie, czy chodzi o jawność i informację, czy te przepisy dotyczące jawności życia publicznego czy dostępu do informacji publicznej są tylko narzędziem do realizowania innych celów. Oczywiście w przestrzeni medialnej jest też cała masa informacji na temat pewnych, powiedzmy, konotacji czy pewnego profilu ideologicznego tego stowarzyszenia, to też każdy jakby myślący człowiek jest w stanie sobie pewne wnioski z tego wyciągnąć, tak? Jakby w prawie karnym podstawowym jednym z narzędzi w przypadku analizy różnych motywów jest patrzenie na to, skąd jest finansowanie. Najczęściej jest tak, że tam, skąd płynie finansowanie, stąd to też te finansowanie pokazuje kierunki działania i motywy tego działania. Tak, tu wiemy, jakie podmioty finansują przede wszystkim stowarzyszenie i to też pozwala wnioskować na temat celów i motywów działania. Też bardzo dużą wątpliwość co do motywacji w mojej ocenie pokazuje samo już to postępowanie, czyli przebieg tego postępowania, albowiem na przykład skierowane wnioski dowodowe, jakie były w tym postępowaniu. Tak? Bo jak doskonale wiemy, postępowanie ma swój jakiś zakres, czyli mamy subsydiarne oskarżenia, mamy jakiś zarzut, mniej lub bardziej trafny, moim zdaniem całkowicie nietrafiony, ale tak czy siak on wyznacza nam ramy tego postępowania. I teraz prowadzimy postępowanie dowodowe, które ma wykazać ze strony oskarżyciela, że ten czyn został popełniony, ze strony obrońców, że nie został. Tak? Więc to postępowanie dowodowe jest ściśle związane z zakresem tego postępowania, z jego przedmiotem, z zakresem zarzutu. A mimo tego mamy takie wnioski dowodowe, które były kierowane, jak na przykład przesłuchanie pana redaktora Tomasza Piątka, który był autorem różnych publikacji medialnych na temat różnych osób, w tym między innymi na temat ojca dyrektora czy na temat pana ministra Macierewicza, o jakimś klimacie, otoczeniu i innych kwestiach. Więc to pojawia się pytanie, po co, jaką wiedzę miał pan redaktor Piątek na temat udzielenia bądź nie odpowiedzi na konkretny wniosek o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenia Łożdżów. No, oczywiście żadnej wiedzy nie ma w tym zakresie, więc sąd słusznie, podzielając argumentację obrony w tym przypadku, oddali taki wniosek, stwierdzając wprost, że ten dowód jest całkowicie nieprzydatny dla stwierdzenia oczekiwanych okoliczności, że w ogóle nim się nie da niczego ustalić. Tak samo dzisiejszy sąd po raz kolejny oddalił de facto wszystkie wnioski dowodowe, już zostały oddalone organizacji Watchdog, poza tymi, które były oczywiste i prawidłowe, które też my popieraliśmy, jak na przykład przesłuchanie prezesa Watchdoga. Pozostałe wnioski zostały de facto oddalone, poza osobowymi, jako nieprzydatne właśnie. No to ten wniosek dzisiejszy, on dotyczył na przykład dopuszczenia dowodu z wyroku z 2006 roku. Przypominam, że tu mówimy, czym zakres czasowy czynu został określony między 2016 a 2020. A tam mówimy o 2006 roku i chodzi o wyrok związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I to miałoby rzekomo dowodzić, czy być dowodem na to, jaki jest stosunek oskarżonych do porządku prawnego Rzeczypospolitej. Tak? To w ogóle jakby pomieszanie z poplątaniem. I ja osobiście czuję, że to jest taki mechanizm, który mamy chwytliwy podmiot, tak? Jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I w oparciu o to budujemy sobie pewien konflikt, budujemy pewną ideologię na tym, budujemy pewien taki, powiedzmy, kapitał wizerunkowy w oparciu o tą sprawę, wplatając zupełnie inne, kompletnie związane z tym wątki, co też oczywiście poddaje wątpliwość motywację.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za naświetlenie również tego dzisiejszego przebiegu rozprawy. Pan mecenas Marcin Chodkowski, pełnomocnik Fundacji Lux Veritatis, był naszym gościem. Panie mecenasie, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, to podziękowanie także dla wszystkich osób, które otaczają swoją modlitwą i poprzez tą modlitwę wspierają właśnie przedstawicieli Fundacji Lux Veritatis za również obecność, modlitwę różańcową przed warszawskim sądem. Za to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie, dalszą modlitwę, za co wielkie Bóg zapłaci.